jesteśmy informowani dopiero 2 miesiące później. No to jest znaczące. To jest znaczące. Radzę się temu przyglądać, zwłaszcza, że personalia właściwe we wszystkich tych kwestiach, nie wyłączając kwestii Radia Maryja, te personalia się często zastanawiająco powtarzają.
Panie Grzegorzu, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Grzegorz Braun, publicysta, reżyser, dokumentalista, był naszym gościem. Ja tylko w uzupełnieniu może dodam też to, że rozmowy trwają odnośnie tego, w jaki sposób rozwiązać sprawy finansowania. Przypomnę, to jest znacznie szerszy kontekst tej całej sprawy i tutaj porozumienia póki co żadnego nie ma, to odnośnie pierwszego tego zarzutu. Natomiast drugie, no to także chciałbym przypomnieć chociażby rok 66, list biskupów polskich do biskupów niemieckich, który wtedy był przez władzę bardzo mocno krytykowany. To był list, w którym biskupi polscy mówili o tym, że przepraszamy i prosimy o przebaczenie, a zatem list, który także wzbudzał wiele wówczas kontrowersji. Proszę bardzo, halo?
No właśnie, ojciec Tadeusz Rydzyk, ja do tego,
witam, ojcze.
Do tego, no, co mówił pan reżyser Grzegorz. No, ja bym powiedział, pierwsze, Kościół trzeba kochać. Drugie, na pewno świeccy są podmiotem w Kościele i nie przedmiotem, dlatego dobrze, że jeżeli rozmawiają, jeżeli jest dialog, jeżeli mają jakieś dobre myśli, żeby podpowiadać też, no i razem pracować dla dobra Kościoła i ojczyzny. No a sytuacje są na pewno trudne. Na pewno są trudne sytuacje. I tylko powiedziałbym, na pewno modlić się też o Ducha Świętego, żeby pasterze mieli siłę w tych różnych sytuacjach i mądrości, żeby z tego mogli wyjść, bo sytuacje są trudne, tak jak sprawa podatku tego, czy jak to się nazywa, ten funduszu kościelnego. Pierwsze to przede wszystkim, gdyby, jeżeli chodzi o ten fundusz, to jest zabrane dobra Kościołowi, dobra, dzięki którym Kościół mógł funkcjonować. Uczelnie, szkoły, szpitale. Bardzo wiele dobrych spraw się działo i to zostało zabrane. To zostało zabrane. Domy opieki, ochronki, domy dla sierot przeróżne. To było tego bardzo dużo. Zabrali. To jest też jakieś bogactwo materialne. Ci, co zabrali, oni z tego korzystają, bogacą się na tym i Kościołowi nic. I tutaj usiłuje się jakoś tu wyjść z tego, ale przy tym medialnie jeszcze mówi się, zrobiło się krzywdę Kościołowi i mówi się, że Kościół jest pazerny, bo chce z powrotem żeby mu oddali to. Przykładem jest na przykład w Toruniu Dom Słowa. Tam była szkoła, tam było boisko, był teren. Tam młodzież się wychowywała, zabrali to. Po wielu latach oddali zniszczone zupełnie, a terenu jeszcze nie oddali. I oni na tym zarabiają dalej, są jakieś tam warsztaty, ktoś sobie na tym robi biznes, prawda, a tu nie oddają. No, to właśnie robią na tym biznes, tylko w wielkim wydaniu, a równocześnie na Kościół wygadują, że Kościół jest pazerny, bo Kościół chce z powrotem działać. Szpitale, domy różne, opieki, szkoły i tak dalej, popatrzmy tylko. No i oni mówią, że Kościół jest pazerny i teraz chcą dać coś tam Kościołowi. I, no jest dyskusja, dobrze, gdyby świeccy, specjaliści też podpowiadali duchownym. Tak samo ta sprawa pojednania. No jest problem pojednania, jest problemem numer jeden. I dobrze, że no, o tym się mówi, myśli. Tak, zobaczmy, co było z Niemcami. prawda? Biskupi polscy, ksiądz kardynał Wyszyński, kardynał Wojtyła wyszli z tym, jak byli poniewierani przez partię, przez komunistów wtedy. A Polska na tym zyskała. Polska na tym zyskała. No teraz z tymi sprawami zobaczymy, jak będzie. Myślę, że trzeba też i zaufania, ale i dialogu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ojciec Tadeusz Rydzyk. I ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia po 13. Zapraszam ponownie o godzinie 16.
Drodzy słuchacze, audycja aktualności dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
Jest 6 minut po 14.00. Tu Radio Maryja.
To w naszym programie Czas na Wiadomości.
Gigantyczne przekręty i korupcję ujawniła dziś jedna z gazet. Sprawa dotyczy afery taśmowej w Polskim Stronnictwie Ludowym.
O wyprowadzeniu z Agencji Rynku Rolnego gigantycznych funduszy i traktowaniu jej jako prywatnego folwarku, a także o układach towarzyskich w urzędach rozmawiali były szef Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik i Władysław Serafin z PSL-u.
Andrzej Łukasik, który został odwołany z funkcji szefa Agencji Rynku Rolnego, żali się Władysławowi Serafinowi i przybliża mu w rozmowie sytuację, jaka panuje w Ministerstwie Rolnictwa.
Okazuje się, że na decyzję o odwołaniu podjętą przez ministra Marka Sawickiego miał wpływ Andrzej Śmietanko, dyrektor generalny w państwowej handlującej zbożem spółce Elwar, któremu utrudniał wyprowadzenie publicznych pieniędzy.
Prawo i Sprawiedliwość już wcześniej informowało o rażących zaniedbaniach w Agencji Rynku Rolnego, mówił były minister rolnictwa Jan Krzysztof Jurgiel. Jak dodaje, sprawa wymaga natychmiastowego wyjaśnienia przez organy ścigania. Rząd Donalda Tuska nie może czuć się bezkarny.
Widzimy, że Agencja Rynku Rolnego, podległa spółka Elewar, stała się prywatnym folwarkiem pana Śmietanko, który podejmuje decyzje dotyczące finansów w sposób taki, moim zdaniem, niegospodarny. Następnie sprawa wypłat pensji, wyjazdów, rozdawnictwa, wołał pomstę do nieba. Druga sprawa, tutaj z tego wywiadu wynika, że pan minister Sawicki też nie bardzo reaguje na te sygnały, które przecież już wcześniej docierały, czyli nie funkcjonuje kontrola w ministerstwie.
W sytuacji takich przestępstw konieczne jest podjęcie stosownych działań przez poszczególne organy państwa polskiego, ponieważ nie może być zgody na rozkradanie naszego kraju, mówi europoseł Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.
Doniesienia, które do mnie dotarły, wskazują na bardzo bulwersujący charakter tych wydarzeń i z całą pewnością w tej sprawie powinny działać stosowne organy polskiego państwa. Gdy byłem prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, nie miałem żadnych problemów, aby podejmować zdecydowane działania w takich sytuacjach służące do wyjaśnienia sprawy i pociągnięcia osób do odpowiedzialności karnej, jeśli jest podejrzenie popełnienia przestępstw na szkodę Skarbu Państwa, poważnych przestępstw. Więc mam nadzieję, że tak stanie się tym razem. Stanowcze działania w takich sprawach są absolutnie konieczne. Nie może być zgody na rozkradanie Polski, na rozkradanie państwa, na to, co podejrzewamy słusznie. Dzieje się na dużą skalę dzisiaj Zarządu Platformy Obywatelskiej, a czego być może wierzchołek Góry Lodowej pokazują te nagrania, o których dzisiaj głośno w mediach.
Rząd Donalda Tuska nie jest przygotowany na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Nie ma zabezpieczeń ani też wypracowanego systemu przeciwdziałania ewentualnym powodziom.
Przykładem są zeszłoroczne zniszczenia po powodziach, których skutki w wielu miejscach nie zostały naprawione z powodu braku środków finansowych.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Chcą, aby Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło stan realizacji inwestycji przeciwpowodziowych z funduszy europejskich.
Poseł Marzena Machałek z Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mówi, że rząd nie przewidział wystarczającej puli środków na wypłatę odszkodowań oraz na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.
Donald Tusk bardzo chętnie pokazuje się w niebieskiej koszuli na wałach przeciwpowodziowych kampanii wyborczej. Natomiast kiedy tej kampanii wyborczej nie ma, to o sprawach, które dotyczą Polaków i dramatach, niewiele słychać w mediach. Powiem tak, że w Olszynie, która została najbardziej dotknięta nawałnicą i powodzią, samych zasiłków tych do 6 tysięcy trzeba wypłacić wielu setkom ludzi i z tego, co mi wiadomo od burmistrza, to potrzeba na to 2 miliony, a minister Boni chwalił się w Sejmie, że w całej Polsce 1 600 000 przygotował dla powodzian.
Poseł Marzena Machałek dodaje, że samorządy nie mogą liczyć na pomoc. Wielu nieszczęść można było uniknąć, gdyby na czas były realizowane projekty, m.in. regulacji rzek.
Rząd jednak milczy, gdy samorządy zwracają się o dofinansowanie do modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Zabiera głos podczas kampanii wyborczej i składa ludziom obietnice bez pokrycia, dodaje poseł Marzena Machałek.
Samorządy są pozostawione same sobie i zarówno w sytuacji usuwania tych pierwszych skutków powodzi, walki z żywiołem, jak i w późniejszych działaniach, ale przede wszystkim widać na każdym kroku niedoinwestowanie infrastruktury powodziowej. Rzeka, która wylała w Olszynie, była w trakcie regulacji, spóźnionej regulacji. Samorząd przez wiele lat domagał się tego, aby wesprzeć go w działaniach przeciwpowodziowych. Podobnie jak Miedzianka w Bogatyni też nie była regulowana i samorząd przez wiele lat o to się starał. Niestety rząd Donalda Tuska takimi sprawami się nie zajmuje i w zależności od tego, czy jest kampania, czy nie, to pokazuje, jak przeciwdziała później skutkom powodzi.
Tymczasem trwa wypłata zasiłków w wysokości do 6 tysięcy złotych dla poszkodowanych w wyniku nawałnic i trąb powietrznych, które w sobotę przeszły nad województwami pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim.
Cerkiew w Lesie Katyńskim stała się symbolem, który narusza prawdę historyczną o tym miejscu, powiedziała była minister spraw zagranicznych poseł Anna Fotyga.
Odniosła się w ten sposób do wczorajszej uroczystości poświęcenia Cerkwi Prawosławnej Zmartwychwstania Chrystusa, umieszczonej przy wejściu do zespołu memorialnego w Katyniu, w którego skład wchodzi również polski cmentarz wojskowy.
Pochowano na nim szczątki polskich oficerów, ofiar popełnionego na rozkaz najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich ludobójstwa.
Aktu poświęcenia cerkwi dokonał prawosławny patriarcha Moskwy i całej Rusi, Cyryl. Budowa od dawna była jego ideą. Zgłaszał swój projekt władzom Federacji Rosyjskiej jeszcze jako metropolita smoleński i kaliningradzki w 2002 roku. Po 8 latach sprawy nagle nabrały tempa, mówi poseł Anna Fotyga.
Władimir Putin zgodził się na tę budowę na początku 2010 roku. Prace ruszyły z pogwałceniem umowy polsko-rosyjskiej zawartej w Krakowie w 1994 roku o grobach w miejscach pamięci wojen i ofiar represji. Sądzę, że również ze względu na to, jak wygląda sama ta budowla, stała się symbolem, który narusza prawdę historyczną o tym miejscu.
Umowa ta została jednak złamana, dodała poseł Anna Fotyga. W tym kontekście parlamentarzystka zwróciła uwagę także na wiele innych wydarzeń przemilczanych przez historyków i religioznawców.
Przypomniała także awanturę dotyczącą postawienia krzyża obok terenu obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
A przecież w tym samym czasie, w tym samym obozie wymordowanych zostało bardzo, bardzo wielu, ogromna liczba Polaków, katolików również. Myślę, że tę sprawę powinniśmy podnosić. 7 kwietnia, dokonując murowania kamienia węgielnego wspólnie z Władimirem Putinem, 7 kwietnia 2010 roku, 3 dni przed śmiercią świętej pamięci prezydenta i całej jego delegacji w katastrofie smoleńskiej, Donald Tusk de facto usankcjonował bezprawie.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.
Międzynarodowa polityka Polski wobec Polaków za granicą. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Gościem programu będzie poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Początek programu o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Kontynuacja o godzinie 21.40 w Radiu Maryja. Serdecznie Państwa zapraszamy.
Dzisiaj wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy hymn Już Światło Słońca z trzeciego tygodnia w tomie trzecim na stronie 550. Psalmodia z poniedziałku trzeciego tygodnia w tomie trzecim na stronie 816. W wydaniu skróconym 972. Czytanie z listu do Kolosan, werset i modlitwa w tomie trzecim, strona 819. Jak zwykle zapraszam także kogoś z Państwa do wspólnej modlitwy na antenie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Rozważam Twoje postanowienia, Panie,
bo przez nie dałeś mi życie.
Twoje słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia. Umocniłeś ziemię, by trwała.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Gdyby Twoje prawo nie było mą rozkoszą, byłbym już zginął w moim utrapieniu.
Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie i szukam Twoich postanowień.
Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić. Ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości. Twoje przykazanie sięga dalej.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Rozważam Twoje postanowienia, Panie,
bo przez nie dałeś mi życie.
Od młodości
ufam Tobie, Panie.
W Tobie, Panie, ucieczka moja. Niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj Twej sprawiedliwości. Nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Ciebie zawsze wysławiałem.
Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu. Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
Pełne Twojej chwały były moje usta. Sławiłem Cię przez dzień cały.
Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary. Nie opuszczaj, gdy siły ustaną.
Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają. Ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
Mówią, Bóg go opuścił, gońcie go i chwytajcie, bo nikt go nie uratuje.
Boże, nie stój z daleka ode mnie. Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, niech się hańbą i wstydem okryją, szukający nieszczęścia mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Od młodości ufam Tobie, Panie.
Także w starości.
Nie opuszczaj mnie, Boże.
Ja zaś będę zawsze ufał i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
Moje usta będą głosiły sprawiedliwość Twoją i przez dzień cały Twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary.
Opowiem o potędze Pana, będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyniłeś od mojej młodości. I do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Lecz i w starości, i w wieku sędziwym, nie opuszczaj mnie, Boże.
Gdy głosić będę moc Twego ramienia i potęgę pokoleniom, które przyjdą.
I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, którą tak wielkich dzieł dokonałeś. Boże, któż jest równy Tobie?
Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywróciłeś mi życie i z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz.
Pomnóż moją wielkość i pociesz mnie na nowo.
Chcę Twoją wierność wielbić na harfie, mój Boże. Będę Ci brał na cytrze, święty Izraela.
Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał i dusza moja, którą odkupiłeś.
Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją, bo szukający mojego nieszczęścia okryli się hańbą i wstydem.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Także w starości nie opuszczaj mnie, Boże.
Z listu do Kolosan. Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz Bóg pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Barbara z parafii świętego Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, wszystkich słuchających i wszystkich ojców.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Kochana rodzina Radia Maria, drodzy przyjaciele, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przepiękną już 20. pielgrzymkę rodziny Radia Maria na Jasną Górę. Dziękujemy wszystkim organizatorom, od księży, arcybiskupów, biskupów, kapłanów, wszystkich kapłanów według wszystkich godności, zakonnych i diecezjalnych, braci zakonnych, siostry zakonne, po wszystkich organizatorów świeckich. Wszystkim Wam z całego serca jeszcze raz dziękujemy. Ale szczególnie dziękujemy wszystkim uczestnikom. Nie przestraszyła Was zapowiedź gorąca i burz. Bóg zapłać za gorącą modlitwę i wielką życzliwość dla siebie wzajemnie. Za dzielenie się krzesłami, parasolami, wodą i chlebem. Dzięki za tę wielką miłość do Pana Boga, Matki Najświętszej, Ojczyzny i każdego z obecnych. Bóg zapłać za przyniesione podpisy pod protestami przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam przez rządzących. Jest już ponad 2 300 000 tych podpisów. Walczmy dalej o zaprzestanie dyskryminacji, walczmy aż do zwycięstwa. Zbierajmy dalej podpisy. Niech cała Polska dowie się o dyskryminacji. O tym, że znowuż w historii powojennej musimy walczyć o wolność. Chodźcie, kochani, do posłów koalicji rządzącej i pytajcie, dlaczego działają przeciw wolności słowa, wolności katolików. Zapamiętajcie także tych, którzy to robią i należą do grup tak działających, bo bardzo szybko przyjdą następne wybory. Wiedzmy, że ludzi działających przeciw wolności słowa i dyskryminujących Polaków i katolików Polacy i katolicy nie powinni wybierać do parlamentu i rządu. Róbmy następne demonstracje, dziękujemy za dotychczasowe. Wiemy, że ogólnopolska manifestacja przeciw zniewoleniu i zamknięciu systemu medialnego tylko dla opcji liberalno-lewicowej jest zaplanowana na sobotę 29 września. Dowiaduję się również, że ma to być demonstracja również przeciwko bezrobociu. Zauważmy, że w ponad 50% tylko dla młodych do 34 roku życia nie ma pracy. Jest to również demonstracja przeciw niszczeniu rodziny, kultury, praktycznej eksterminacji narodu i przeciw wielu patologiom w naszym życiu społecznym. Potrzebne są działania, ale na to, co robi zły w naszej ojczyźnie, potrzebna jest pomoc nieba, ingerencja nieba, pomoc wszechmogącego Pana Boga. Dlatego zapraszamy do modlitwy, do gorącej, nieustannej modlitwy. Zapraszamy bardzo serdecznie na siódmą pielgrzymkę rodziny Radia Maria do świętego Józefa w Kaliszu, by ratować polską rodzinę, o piękne polskie rodziny. Zapraszamy w pierwszy czwartek września, 6 września, tym razem od godziny 17. Nie ustajemy w działaniach i modlitwie, organizujemy się dalej. Nie ustajemy, ale jeszcze bardziej, mocniej, odważniej i skuteczniej działamy. Działamy wszyscy Polacy. Wszyscy wierzący i niewierzący. Wszyscy kochający ojczyznę, kochający wolność. Bóg zapłać.
O naszą świętą miarę bitwa się zaczyna. Jasnogórska królowo już 20 raz. Za nami przemów słowo matko, ratuj nas.
Serdecznie dziękujemy tym spośród Państwa, którzy wspierają Radio Maryja swoim darem serca. To jedyna możliwość istnienia i rozwoju dla Radia Maryja. Od początku, od 20 lat utrzymuje się bowiem z tego, co Państwo na rzecz radia przekażą. A do grona ofiarodawców należą m.in. z Włostowa Zofia Wiatrowska, z Włoszczowej Marek Milej, z Węgierskiej Górki Anna Bukowczan, z Zabierzowa koło Krakowa Eugenia i Marian Bardelowie, z Zabrza Leokadia Baron, Władysława i Władysław Madejowie, Jadwiga Magdalena Trębecka, Maria Zawada i z miejscowości Zabrzeg Anna Ściskała. Bóg zapłać Państwu i wszystkim pamiętającym o Radiu Maryja.
Gdzieś w zakamarki wielkich miast ciągnie nas. Kawiarenki, kawiarenki, małe tak, że zaledwieś wszedł, zniżasz głos, aż poszedł mimochodem. Kamień wpadnie coś z bardzo wielkich spraw, czarną wąt małych kaw. Kawiarenki, kawiarenki, z cienia w pół i ze świata w pół, ty i ja i nasz stół za witrażem marzeń. Ledwo świat poznajemy już, choć jest tuż. Miejsc wkoło nas coraz mniej. Już dymi z okien złotym obłokiem. Man już woła hej, już tak.
wielki rejs. Kawiarenki, kawiarenki, stolik nasz nie ważkości lamp, krąży tu, krąży tam, filiżanki, białe ptaki lecą wprost, kolorowy dym, płyną w nim, giną w nim. Pan i pani, zaszeptani, któż to wie, gdzie naprawdę są, ona z nim i on z nią. Kawiarenki, kawiarenki, gdzieś siódme niebo, aż stolik nasz.
Minęła 14:30. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Potopu Henryka Sienkiewicza, następnie Muzyka Mistrzów o 15:00 i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Henryk Sienkiewicz, Potop.
Odcinek 233. Jakoż na Bogusława najzacieklej następował pan Babinicz. Szukał go widocznie, sam ścigany ścigał. Douglas odgadł, że musi być w tym jakaś prywatna nienawiść. Książę nie zapierał, chociaż objaśnień żadnych nie dawał. Płacił też Babiniczowi równą monetą, bo idąc za przykładem Chowańskiego, wyznaczył cenę na jego głowę, a gdy to nie pomogło, zamyślił skorzystać z jego ku sobie nienawiści i właśnie przez nią w potrzask go wprowadzić. Wstyd nam już porać się tak długo z tym rozbójnikiem, rzekł do Douglasa i Radziejowskiego. Kręci się on koło nas jak wilk koło owczarni i z pomiędzy palców wymyka. Pójdę mu tedy z niewielkim oddziałem na przynętę, a gdy na mnie uderzy, póty go na sobie zatrzymam, dopóki wasze dostojności nie nadciągniecie, wówczas nie wypuścim raka z kobieli. Douglas, któremu gonitwa dawno się już uprzykrzyła, mały tylko stawiał opór, twierdząc, że nie może i nie powinien życia tak wielkiego dostojnika i krewnego królów dla schwytania jednego grasanta azardować. Lecz gdy książę nalegał, zgodził się. Ułożono, że książę pójdzie z oddziałem 500 jeźdźców, ale każdemu rajterowi wsadzi za plecy piechura z muszkietem. Fortet ten miał posłużyć do wprowadzenia w błąd Babinicza. Nie wytrzyma on, gdy usłyszy o 500 tylko rajtarach i uderzy niezawodnie, mówił książę. A tymczasem, gdy mu piechota w oczy plunie, rozproszą się jego Tatarzy jak piasek i sam polegnie lub żywcem go dostaniem. Plan ów przeprowadzono szybko i z wielką dokładnością. Naprzód puszczano przez 2 dni wieści, iż podjazd z 500 ludzi ma być pod Bogusławem wysłany. Generałowie liczyli na pewno, że miejscowa ludność uwiadomi o tym Babinicza, jakoż tak się stało. Książę ruszył głęboką i ciemną nocą ku Wąsowu i Jelonce. Przeszedł w Czerewinie rzekę i zostawiwszy jazdę w gołym polu, zasadził piechotę w pobliskich zagajnikach, aby niespodzianie wychylić się mogła. Tymczasem Douglas miał się posuwać brzegiem Narwi, udając, że idzie ku Ostrołęce. Radziejowski zaś zachować miał z lżejszymi chorągwiami jazdy od Księżopola. Wszyscy trzej wodzowie nie wiedzieli dobrze, gdzie w tej chwili jest Babinicz, bo od chłopów niepodobna się było dowiedzieć, rajtarowie zaś nie umieli chwytać Tatarów. Przypuszczał jednak Douglas, że główna siła Babiniczowa stoi w Śniadowie i chciał ją otoczyć tak, aby jeśli Babinicz ruszy na księcia Bogusława, zajść mu od granicy litewskiej i przeciąć odwrót. Wszystko zdało się sprzyjać szwedzkim zamiarom. Kmicic istotnie był w Śniadowie i zaledwie doszła go wiadomość o bogusławowym podjeździe, zapadł natychmiast w lasy, aby niespodzianie wynurzyć się z nich pod Czerwinem. Douglas, zawróciwszy od Narwi, trafił po kilku dniach na ślady tatarskiego pochodu i szedł tym samym szlakiem, zatem już z tyłu, za Babiniczem. Upał mordował straszliwie konie i ludzi poprzybieranych w żelazne blachy, lecz jenerał szedł naprzód, nie zważając na te przeszkody, pewien już zupełnie, że zajdzie Babiniczową watachę niespodzianie i w chwili bitwy. Na koniec po dwóch dniach pochodu dotarł tak blisko Czerwina, że dymy chałup widać było. Wówczas stanął i poobsadzawszy wszystkie przejścia, najciemniejsze ścieżki, czekał. Niektórzy oficerowie chcieli iść na ochotnika i zaraz uderzać, lecz on wstrzymał ich mówiąc: Babinicz po uderzeniu na księcia, gdy pozna, że nie z samą jazdą, ale i z piechotą ma do czynienia, cofać się musi, a może wracać tylko dawnym szlakiem, wówczas zaś wpadnie nam jakby w otwarte ramiona. Jakoż pozostawało tylko nadstawić ucha, rychłoli odezwą się wycia tatarskie i pierwsze strzały muszkietów. Tymczasem upłynął jeden dzień i w lasach czerewińskich cicho było, jak gdyby nigdy nie powstała tam noga żołnierska. Douglas począł się niecierpliwić i pod noc wysłał maleńki podjazd ku polom, przykazawszy mu największą ostrożność. Podjazd wrócił głęboką nocą, nic nie widziawszy i niczego nie sprawdziwszy, świtaniem ruszył sam Douglas z całą siłą naprzód. Po kilku godzinach drogi dotarł do miejsca, na którym pełno było śladów żołnierskiego postoju. Znaleziono resztki sucharów, potłuczone szkło, kawałki ubioru i pas z ładunkami, jakich używali piechurowie szwedzcy. Niewątpliwie więc stała w tym miejscu bogusławowa piechota, lecz nigdzie nie było jej widać. Dalej na mokrej łące przednia straż Douglasowa spostrzegła mnóstwo wycisków ciężkich rajtarskich koni. Na brzegu zaś ślady tatarskich bachmatów. Jeszcze dalej leżało padło jednego konia, z którego wilcy świeżo wyciągnęli wnętrzności. Ostaje stamtąd znaleziono strzałę tatarską bez grotu, ale z całkowitą brzechwą i bełtem. Widocznie Bogusław cofał się, a Babinicz szedł za nim. Douglas zrozumiał, że musiało zajść coś niezwykłego. Lecz co? Na to nie było odpowiedzi. Douglas zamyślił się. Nagle zadumę przerwał mu oficer z przedniej straży. Wasza dostojność, rzekł, przez zarośla widać ostaje kilku ludzi w kupie, nie ruszają się jakby wartownicy. Wstrzymałem straż, by waszej dostojności o tym donieść. Jezdnik czy piesi? Spytał Douglas. Piesi, jest ich czterech czy pięciu w kupie. Dobrze policzyć nie można, bo gałęzie zasłaniają, ale migają się żółto, jakby nasi muszkietnicy. Douglas ścisnął kolanami konia, szybko popędził do pierwszej strzały i ruszył z nią naprzód. Przez rzednące zarośla w dalszym głębokim lesie widać było grupę żołnierzy zupełnie nieruchomą, stojącą pod drzewem. Nasi, nasi, rzekł Douglas. Książę musi być w pobliżu. Dziw, ozwał się po chwili oficer. Stoją na warcie i żaden się nie ozwie, choć hałaśliwie idziemy. Wtem zarośla skończyły się i odsłonił się las niepodszyty. Wówczas nadjeżdżający ujrzeli czterech ludzi stojących w kupie, tuż jeden obok drugiego, jakby patrzyli czegoś w ziemię. Od głowy podnosiło się każdemu czarne pasmo, prosto ku górze. Wasza dostojność, rzekł nagle oficer. Ci ludzie wiszą. Tak jest, odpowiedział Douglas. Nie przyspieszywszy kroku, stanęli za chwilę tuż koło trupów. Czterech piechurów wisiało na pętlach razem, jak kupa drozdów z nogami ledwie na cal wyniesionymi nad ziemię, bo na niskiej gałęzi. Douglas popatrzył na nich dość obojętnie, po czym rzekł jakby do samego siebie. To znaczy, wiemy, że i książę, i Babinicz tędy przechodzili. I zamyślił się znowu, bo sam dobrze nie wiedział, czyli ma iść dalej tym szlakiem leśnym, czy się przebrać na wielki gościniec ostrołęcki. Tymczasem w pół godziny później odkryto znów dwa trupy. Widocznie byli to maruderowie lub chorzy, których babiniczowscy Tatarzy schwytali, postępując za księciem.
Henryk Sienkiewicz. Potop. Czytała Halina Łabonarska.
Kochani, zakończyliśmy następną edycję warsztatów dziennikarskich, ale nie tylko dziennikarskich, pod hasłem Nowe widnokręgi, zrozumieć media, politykę, kulturę, nowoczesność. Bardzo dziękujemy za wspaniałą młodzież przysłaną. Dziękujemy wam, rodzice, wychowawcy, dziadkowie, babcie. Dziękujemy wam. Była naprawdę wspaniała atmosfera i piękna młodzież, bardzo idealistyczna, inteligentna młodzież. Trzeba dalej działać, pomóc tej młodzieży wyrosnąć na wspaniałych ludzi, na bożych ludzi, na wspaniałych obywateli. Następną edycję takich warsztatów dla młodzieży od trzeciej klasy gimnazjum wzwyż planujemy od 22 do 24 sierpnia tego roku. Organizuje razem z telewizją Trwam, Radiem Maria, naszym dziennikiem, organizuje te warsztaty uczelnia, która, zauważmy, jest pierwsza w rankingu w dostępie do kadry wysoko wykwalifikowanej i ma pierwsze miejsce również wśród prywatnych uczelni w warunkach studiowania. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Możecie państwo pytać o te warsztaty, o warunki dostania się na te warsztaty w dziekanacie tej uczelni pod numerem telefonu 56 610 7222. 56 610 72 22. Oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy. Ilość miejsc jest ograniczona. Trzeba o tym pamiętać. A więc sierpień 22-24. Zapraszamy serdecznie. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież. A więc dom, kościół, uczelnia, szkoła. Dobra szkoła. Zapraszam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wiedeń, żadne miasto nie promieniało tak dalece muzyczną kulturą mieszczańską XIX wieku. Tu wprawdzie działał i zmarł w roku 1827 wielki rewolucjonista muzyczny, twórca Eroiki IX Symfonii Ludwig van Beethoven. Tu w pieśniach Schuberta zrodziła się epoka romantyczna. Jednak mimo przewalających się przez Wiedeń i Europę buntów i zrywów rewolucyjnych, rozpoczęła się ekspansja muzyki rozrywkowej owych czasów. Muzyka mieszczaństwa zadowolonego ze zdobytych pozycji społecznych i lat koniunktury. Tu właśnie zrodził się i znalazł znakomite warunki rozwoju walc. Fenomenalny taniec, który błyskawicznie ogarnął cały świat, wypierając dawne, pompatyczne i skostniałe tańce dworskie. Walc, który do dziś jest synonimem stolicy Austrii. Wraz z popularnością walca wiedeńskiego błyskawicznie urosła sława jego twórców. Józefa Lanera, Jana Strausa, a zwłaszcza jego syna, także Jana, nazywanego Johannem II. Ten ostatni zdobył miano króla walca. Czciła go żądna zabawy szampańskiej, rozrywki publiczność całego świata. Honorowały koronowane głowy. Szanowali kompozytorzy nawet tak poważnie jak Jan Brahms czy Ryszard Wagner. Johann Strauss II to niebywała postać w historii muzyki i nadzwyczajny człowiek. Jego utwory taneczne zawsze noszą tytuły. W polkach występuje naśladownictwo dźwięków, na przykład gwizdka, pociągu, kół zębatych, polowania. Lubił także sympatyczne eksperymentowanie. Sam nie potrafił nawet dobrze tańczyć, ale był kierownikiem balów dworskich. Zawsze miał kruczoczarne włosy, nie tylko dlatego, że chciał się podobać. Czynił tak, ponieważ drażnił go widok siwizny na skroniach. Zawsze bał się starości i śmierci. Dlatego los oszczędził go, zabierając mu życie podczas snu. A teraz zapraszam do wysłuchania muzyki Johanna Straussa, a będzie to Emperor Waltz op. 437 i Pizzicato Polka.
Thank you.
Na dzisiejszą audycję Muzyka Mistrzów złożyły się utwory Johanna Strausa. Wysłuchaliśmy Emperor Walca op. 437 i Pizzicato Polki.
Poniedziałek 23 lipca spotkanie rodzin Radia Maryja odbędzie się w pięknej scenerii Półwyspu Wigierskiego. Zapraszamy do pokamedulskiego klasztoru na Wigrach, do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 16.30 zapraszamy przedstawicieli biuriku przyjaciół Radia Maryja na spotkanie w dużej galerii Domu Królewskiego. O 18.00 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam ze spotkania naszej rodziny i wspólnoty parafialnej w Świątyni Wigierskiej. Mszy świętej będzie przewodniczył oraz homilię wygłosi ksiądz biskup Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej. O 20.20 wspólna nasza modlitwa różańcowa, a o 21.45 rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja